Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem w tym niezwykłym dniu, w Wielkim Piątku, jest profesor Łukasz Święcicki, psychiatra. Będziemy rozmawiali o tym, jak znieśliśmy wszyscy COVID, jak znieśliśmy ten czas przygotowania do świąt, jak zniesiemy święta w tych niezwykłych okolicznościach. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
To zacząć musimy jednak od tego, czy pańscy pacjenci są bezpieczni. Wczoraj, w Wielki Czwartek, ponad 35 tysięcy zakażeń, nowych zakażeń. Znów ponad 600 osób zmarło.
No w tej chwili, jeśli chodzi o moich pacjentów w szpitalu, w instytucie, no to w instytucie panuje spokój. To znaczy aktualnie nie mamy ogniska epidemii. Mieliśmy już kilkukrotnie, w tej chwili jest spokój, może już tak zostanie. Oby zostało.
Panie profesorze, rozumiem, że pańscy pacjenci i tak przychodzili do pana, i tak trafiali do pana normalnie w ciągu roku, bo no, to nie psychiatry, to nie są planowane zabiegi, to wizyty w sytuacjach nagłych, prawda?
No jednak nie. Były ograniczone przyjęcia do szpitali psychiatrycznych, dlatego że wymagania były takie, żeby oddziały miały zapewnione miejsce w razie konieczności izolowania pacjentów z wykrytym wirusem. W związku z tym nie mogliśmy zapełnić oddziału tak jak zwykle.
Zazwyczaj a to kogo nie przyjmowaliście na przykład? No, pacjent, który wymaga hospitalizacji, nie był hospitalizowany?
Nie. Tych, którzy koniecznie wymagali, bezwzględnie przyjmowaliśmy. Natomiast ograniczaliśmy przyjęcia takich osób, które no, mogły być leczone ambulatoryjnie, nie musiały być w szpitalu. Pewnie w normalnych czasach byłyby przyjęte, a tak to były wysyłane do oddziałów dziennych, do jakiejś opieki środowiskowej, do leczenia ambulatoryjnego. W każdym razie oddział nie miał pełnego obłożenia przez cały ostatni rok.
Panie profesorze, czy ten rok pandemii odbił się jakoś na zdrowiu psychicznym Polaków?
Na pewno się odbił i to myślę, że się odbił różnie na różnych osobach i w różnych momentach. To pewnie zależy i od płci, i od wieku, i od doświadczeń ludzi. No i od tego, czy to byli ludzie już przedtem zdrowi, czy chorzy. Myślę, że to różne te grupy zniosły to bardzo różnie. Na przykład osoby z bardzo ciężkimi chorobami psychicznymi na początku pandemii poczuły się lepiej, bo wielu pacjentów mi mówiło, no teraz wreszcie całe społeczeństwo czuje się mniej więcej podobnie jak my, tak? Nie czujemy się wyobcowani, bo my mamy taki koszmar zawsze, a wy się tak czujecie teraz i teraz czujemy, że może lepiej nas rozumiecie. Tak było na początku, potem myślę, że to uczucie zgasło i zaczęło dominować raczej zmęczenie, zniecierpliwienie, zamiast tego wstępnego, no, silnego lęku, który panował na pewno wiosną o tej porze
rozmawiałem,
w zeszłym roku.
Rozmawiałem w styczniu z psychiatrą dziecięcym ze świecia, pani doktor Katarzyna Wojciechowska mówiła nam wtedy, że ona ma wysyp młodych pacjentów, no, z takimi objawami depresyjnymi, z objawami zaburzenia odżywiania, bo nie wytrzymują tego zamknięcia, tej izolacji w domach.
Tak, tak, tak. Oczywiście, że młode osoby, które no, zawsze były aktywniejsze i jakoś tam rozładowywały się na zewnątrz, no gorzej znoszą na pewno izolację. Osobom starszym było się łatwiej przystosować i po tym okresie takiego wstępnego, bardzo dużego lęku, kiedy głównie bały się osoby starsze, to osoby starsze raczej zaadaptowały się do sytuacji i raczej problem polega na tym, że one teraz już nie chcą wyjść. Nikt ich nie trzyma w domu, bo są już nawet zaszczepione. Ale już no, po prostu zmieniły tryb życia i nie wiem, czy się uda jeszcze w ogóle je z domu wywabić. Natomiast osoby młode nadal cierpią, bo są bardzo no, sfrustrowane tą sytuacją i to narasta.
Profesor Łukasz Święcicki, psychiatra, jest naszym gościem. Panie profesorze, z jednej strony młodzi się boją, a z drugiej strony ostatnie dni, takie cieplejsze dni, pierwsze dni prawdziwej wiosny pokazały, że świętują tak, jakby koronawirusa nie było. Profesor Jarosław Pinkas mówił w naszym studiu, że coraz więcej osób wypiera pandemię. To jest ten mechanizm?
Oczywiście, że tak. To wydaje się, że to są przeciwne dwie rzeczy, ale nie. To jedno wynika z drugiego. Właśnie wtedy, kiedy się najbardziej boimy, wtedy narastają mechanizmy takie wyparcia i organizm no, stara się zachować homeostazę, czyli wrócić do równowagi. Czyli znów zamiast tego lęku no, podłożyć nam, nie wiem, beztroskę, swobodę, uwolnienie się. Takie mechanizmy były po każdej wojnie widoczne, po każdym dużym kataklizmie w przeszłości. Tak ludzkość ma. Gdybyśmy w zeszłym roku o tej porze, gdyby nam ktoś powiedział, że będziemy mieli 30 tysięcy zakażeń dziennie i że będzie po 500 osób umierało, to w zeszłym roku to by była dla nas informacja nie do zniesienia. Myślę, że byśmy ze strachu wchodzili na ściany. A w tym roku to znosimy, myślę, zupełnie spokojnie. Większości z nas, myślę, te słowa wchodzą do uszu i wychodzą z drugiej strony.
Ale profesorze, to proszę mi powiedzieć, no dobrze, ale to jak to się dzieje, że z jednej strony jest rzeczywiście, mamy rekordy zakażeń, a z drugiej strony mnóstwo młodych ludzi, ja nawet nie mam do nich pretensji, zastanawiam się po prostu, jak to jest możliwe, że oni bawią się, jak gdyby to ich nie dotyczyło, jak gdyby świat miał się skończyć jutro.
No bo nie, po prostu tak jest, no, że nie żyjemy na stałe, nie jesteśmy w stanie żyć ze świadomością odpowiedzialności za siebie i za innych. To nie jest coś, z czym możemy żyć na stałe. Im ktoś jest młodszy, tym jest mu trudniej myśleć. Także myślę, że słusznie, że pan nie ma pretensji. Ja bym też nie miał. Możemy apelować, możemy, nie wiem, zakazywać, możemy próbować tego zabraniać, ale no, w jakimś sensie zrozumieć to trzeba. To jest nieuniknione.
To proszę mi jeszcze pomóc zrozumieć, skąd się biorą antyszczepionkowcy? Rozmawialiśmy z publicystką, korespondentką z Izraela. Ona opowiadała nam o tym, że w Izraelu również ludzie bardzo niechętnie poddawali się przeróżnym zakazom, też je łamali, ale nie było czegoś takiego jak w Polsce. Nie ma ruchu antyszczepionkowego w Izraelu. Tam ludzie wierzą nauce, a u nas?
No, znaczy mi się nasuwa odpowiedź taka, ale nie chcę denerwować antyszczepionkowców. Część antyszczepionkowców to oczywiście są osoby, które mają
niech pan to wydusi z siebie.
Muszę to powiedzieć, mają takie dosyć urojeniowe podejście do rzeczywistości, to znaczy mają poczucie no, tego wszczepienia, chipa, tego kontrolowania. To są, no i według mnie, no to są dosyć chore klimaty, no z całym szacunkiem.
Jeśli ktoś wierzy w to, że Bill Gates...
Jako psychiatra traktuję to jako przejaw takiej ksobności, nadmiernej podejrzliwości i no, skłonności do popadania w jakieś takie urojeniowe klimaty, myślę, że częściowo. Natomiast co do wiary w naukę, no to myślę, że ona powinna być ograniczona. Ja też nie mam jakiejś nieograniczonej wiary
w naukę.
Ograniczona
wiara w naukę, ale
Nauka ma bardzo duże ograniczenia. Właściwie to jest nawet chyba głupio mówić, żeby wierzyć w naukę. Wierzyć to trzeba w Boga, a nauka powinna tak nam wszystko udowodnić, że to nie mamy co wierzyć, tylko to widzimy. Tak?
No wierzyć trzeba w Boga, mówi profesor Łukasz Święcicki. Panie profesorze, ostatnie zdanie to będzie pańska rada, jak mamy spędzić w tym trudnym czasie święta Wielkanocy.
Ja na pewno pójdę do kościoła. Jeśli ktoś nie może pójść do kościoła, a jest osobą wierzącą, to powinien przynajmniej to przeżyć na ekranie. No i myślę, że jednak z rodziną, co prawda może niewielką, tylko bliską, ale jednak no nie samemu. Bo myślę, że lepiej będzie nie samemu. No chociaż ze wszystkimi jakimiś rozsądnymi zabezpieczeniami.
Radio rmf24.pl, interia.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy z profesorowi Łukaszowi Święcickiemu. Dziękujemy. Ja z państwem się usłyszę już po świętach w normalny wtorek wielkanocny. No i co? I życzę państwu dobrych, zdrowych świąt. Życzę państwu wielkanocny, Mazurek. Kłaniam się nisko. Panie profesorze, jak tak rozmawiamy o tym, jak spędzać święta, to ja widzę, że są inne sposoby niż te, o których pan radzi. No, tłumy, hordy, tabuny celebrytów uciekły już w ciepłe kraje. Spędzili czas pandemii, a to na Zanzibarze, a to na Malediwach, a to w Egipcie czy w Meksyku. Pan profesor gdzieś był?
Nie byłem.
A wygląda pan na celebrytę.
Od początku pandemii nie wyjeżdżałem dalej niż do Serocka na działkę albo do córki na Mazury. Dalej nigdzie nie byłem.
Dalej niż do Serocka. No nie, to rzeczywiście, to kawał drogi. No to jeszcze zależy, czym pan jechał oczywiście. Jak furmanką.
Przed Serockiem.
Jak furmanką to długo, ale jak normalnie to nie.
Pół godziny. Samochodem pół godziny.
Czyli jednak samochód. Czyli jednak trafiłem. Celebryta, powodzi się. Panie profesorze, Polska spadła w rankingu szczęścia o jedno miejsce. Utrzymujemy się na miejscu 44 na świecie. A wie pan...
Nieźle.
Nie najgorzej. A teraz pytanie, czy pan wie, kto jest liderem rankingu szczęścia?
Finlandia.
Tak, i to od lat. Może mi pan to wyjaśnić, jakim cudem Finowie, którzy przez pół roku mają po prostu dobry wieczór, mówią sobie cały czas, bo tam jest ciemno jak oko wykul, no jak oni mogą być szczęśliwi? No ja wiem, że później przez długie pół roku mają jasno.
A na jakiej podstawie oni oceniają tą szczęśliwość? Pytają ludzi, czy biorą jakieś kryteria obiektywne? Bo ja tego tak do końca nie wiem.
Nie, no pytają ludzi. No, kryteria obiektywne są zawsze subiektywne, no bo...
Ci ludzie mówią, ci Finowie mówią, że są szczęśliwi.
Wydaje się, że no przynajmniej, no chyba, że kłamią, ale mówią, że są szczęśliwi.
Właśnie to jest pytanie, no, czy oni mówią prawdę, co oni uważają za szczęście. Jak może to jest ważne też, ile człowiekowi potrzeba. To znaczy, jak człowiek ma duże potrzeby, to trudno je zaspokoić. Może oni mają nie takie bardzo duże. Może to nie jest kwestia tego, że w Finlandii jest to czy tamto, tylko że ludzie w Finlandii nie tak dużo oczekują. Ludzie są szczęśliwsi wtedy, kiedy są mniej zdeprywowani, czy mniej sfrustrowani, czy mniej czegoś pozbawieni, a są mniej pozbawieni, jeśli mniej oczekują. Może
ale to, panie profesorze, to byłby przykład Afryki, bo no, moja koszula jest koszulą afrykańską.
Byłby przykład Afryki, no ale tak, w Afryce też chyba.
Koszula pochodzi z Zambii. Tak musiałem sprawdzić, co ja na sobie mam, ale tak, to jest koszula z Zambii.
No właśnie, jak pan tam jeździ, bo wiem, że pan jeździ często do Afryki. No pan ma pewnie, ja nie byłem nigdy w Afryce, ale czytam zawsze pana felietony i jeśli pamiętam, to pisze pan o tym, że ludzie sprawiają wrażenia szczęśliwych.
To prawda i właśnie, bo to jest kwestia tego subiektywizmu, co im daje szczęście. Mieszkają w buszu, ja mówię o tych ludziach, bo są tam ludzie, którzy żyją zupełnie jak my.
No tak, jasne, oczywiście.
Ale mówię o tym gro mieszkańców na przykład Zambii, mieszka w buszu, żyje z dnia na dzień, bo tak naprawdę to nie jest poziom życia, który pozwala im zaoszczędzić albo...
No,
albo...
zapewne.
Jasne. I no dobra, mniej więcej potrafimy sobie to wyobrazić. Znaczy nie jest tak strasznie, jak nam się czasami wydaje. Nie głodują, no ale żyją skromnie. I co? I są weseli, uśmiechnięci, radośni. Nie taktem jest podejść do człowieka, spytać, która godzina i podejść. Nie, trzeba najpierw pogadać chwilę. Spytać, jak tam, co słychać, nawet jak się nie znamy, nawet jak widzimy dżentelmena albo damę pierwszy raz w życiu, opowiedzieć parę słów o sobie i wtedy spytać, która godzina, albo jak dojść na dworzec.
W tym rankingu, o którym pan mówił, to Zambia jest na którym miejscu.
Ja nie wiem, czy oni ich pytali, bo też nie bardzo...
Powiem się, że nie, też nie najlepszym, więc ja nie wiem, czy ten ranking jest taki bardzo dobry.
No dobra, profesorze, pytam, bo to jest jedyny znany mnie ranking, ale jak się pan będzie opierał...
W swoim czasie na przykład Duńczycy byli na dużym, bardzo wysokim miejscu w tym rankingu. Nie wiem, chyba cały czas są wysokim. I równocześnie byli na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o spożycie leków przeciwdepresyjnych. No to proszę.
Może dlatego są, proszę pana, może dlatego
jaki
oni
to
są
ma
szczęśliwi.
Sens, że oni są szczęśliwi po lekach, tak?
Tak, no właśnie, może
no sobie. No tak, jeżeli oni są szczęśliwi po lekach, to jako psychiatra jestem z tego zadowolony. Tak powinno być, tak powinny działać te leki. Może chodzą dużo do psychiatry i są szczęśliwi, to wszystkim to mogę zalecić. Naprawdę jest miło chodzić do psychiatry i dobrze jest brać leki przeciwdepresyjne, jeżeli ma się depresję.
Profesorze, o lekach i o leczeniu przeciwdepresyjnym jeszcze chwilę porozmawiamy, ale najpierw o problemach psychiatrii, całkiem serio. Jak rozmawiałem z panią doktor Wojciechowską ze szpitala psychiatrycznego w Świeciu nad Wisłą, to jest co prawda wojewódzki szpital, no ale w powiatowym miasteczku taka psychiatria codzienna, pozwolę sobie to tak określić.
Czy to jest najstarszy szpital psychiatryczny w Polsce przypadkiem?
Nie wiem.
Czy nie to nie ten? Bo gdzieś tam w tych okolicach jest.
No jeżeli w tych okolicach, to jest jedyny w tych okolicach.
O, przypuszczam, że może to być bardzo,
tam
bardzo...
Tradycja leczenia psychiatrycznego jest bardzo długa, rzeczywiście. Bo to jeszcze, przepraszam, z któregoś tam wieku leczono.
No właśnie, właśnie. Tak obawiam się. Znaczy przypuszczam, że tak. Nie obawiam się. Przypuszczam, że to bardzo... Tam, no więc...
Tam pracowali moi rodzice.
Trzeba
tam,
podchodzić z dużym szacunkiem. No więc ja podchodzę...
Ale ja podchodzę z szacunkiem, tylko chcę panu powiedzieć o tym, jak tam wygląda sytuacja. Tam jest grzyb na ścianach, tam rzeczywiście są kłopoty z lekarzami. I pytanie jest takie, no ja rozumiem, że u pana w klinice nie ma grzyba na ścianach. Ja byłem w klinice i nie ma grzyba na ścianach, więc jak pan zacznie
tak,
opadać...
Tak, teraz nie ma, ale jeszcze niedawno był imponujący w łazience. Natomiast zrobiliśmy remonty bardzo porządne. i od kilku lat nie mamy żadnych grzybów. Natomiast mieliśmy nie tak dawno. Psychiatria jest niedofinansowana również na poziomie Warszawy.
Dlaczego?
Nie wiem.
Dlaczego łatwiej... Dlaczego łatwiej nam wydawać pieniądze?
Dlatego, że psychiatrią się trudno pochwalić. No, to nie jest jakiś taki właśnie, jeżeli robimy jakiś ranking jakiejś zdrowotności, szczęśliwości, czegoś, to tam to wskazujemy, umieralność noworodków, wskazujemy wykrywalność nowotworów, to są takie rzeczy. Natomiast no, nie lubią ludzie mówić o chorych psychicznie. To no
właśnie,
cały czas
wstydzimy
jest tam,
się, prawda? Boimy
cały
się
czas
tego.
Jest tam, cały czas to jest to spektrum tego stygmatu. No, cały czas to jest tak. Psychiatria jest stygmatyzowana.
No właśnie, dlaczego chorzy kardiologicznie nie są stygmatyzowani? Ba, to nawet wywołuje pewien taki rodzaj zawału to nie byle kto dostaje. To widocznie
no
tak.
No jest tym jakiś szacunek dla ludzkiego cierpienia. Tak. No właśnie, choroba psychiczna nie wiedzieć czemu
no
zupełnie
wariat.
Nie kojarzy się.
Psychicznie
nie
to
kojarzy
wariat.
Się z cierpieniem, tylko z niebezpieczeństwem dla otoczenia, że albo ten chory komuś coś zrobi, albo to otoczenie
albo sam,
w jakimś
no bo,
sensie
bo się
od niego
zachowuje.
Zarazi tym szaleństwem. I tak było od wieków i to się trochę zmienia, staramy się to zmienić, ale to jest tak silne, to jest jakieś atawistyczne, to trwa już wieki.
Ale panie profesorze, to nie lęk
przed człowiekiem innym, przed człowiekiem inaczej myślącym, przed człowiekiem nieprzewidywalnym przybiera właśnie takie formy. Myślę, że o to chodzi.
Dlaczego nie potrafimy zdobyć się na odrobinę szacunku dla ludzi, którzy rzeczywiście zachowują się inaczej niż my? I to widać. I widać, że nie zachowują się tak z ekscentryzmu, bo pan czy ja też zachowujemy się troszkę inaczej niż reszta ludzkości. Ale to jest pewien drobny ekscentryzm. No nie każdy nosi takie idiotyczne koszule na przykład. No dobrze, ja to przyjmuję, ale to jeszcze nie jest choroba psychiczna. Chyba.
Nie.
Dziękuję.
Znając pana, nie.
Proszę Państwa, czy to się da nagrać? Przepraszam, bo jak się da nagrać, to ja to będę pokazywał w urzędach, żeby mnie jednak obsługiwali. Ale teraz mówiąc poważnie, a nie jesteśmy w stanie, no nie wiem, z równym szacunkiem podejść do chorych psychicznie, do ludzi, których dotknęło to nieszczęście w postaci choroby, tak jak dotknęłoby ich nieszczęście w postaci, nie wiem, no paraliżu, udaru, raka, czy zawału.
No nie wiem, no pan... Znaczy pan użył na początku takiego, powiedział pan odrobinę szacunka. Myślę, że odrobinę to mamy, tylko że trzeba znacznie więcej.
Profesorze, to ja mam jeszcze jedno pytanie. I to mówimy o chorych psychicznie, o tym, że trzeba ich szanować i trzeba ich leczyć. Pan mówił o lekarstwach, które być może działają, dlatego w Danii ludzie są szczęśliwi.
Działają, na pewno.
Ja zadam to pytanie, ale zadam to pytanie serio. Wie pan, że ludzie bardzo, bardzo boją się elektrowstrząsów i ze zdumieniem teraz przyjmą informację, że jeszcze się je stosuje?
No tak, stosuje się elektrowstrząsy, powtarzam to zawsze i będę z przyjemnością skorzystam z tej okazji, żeby to powiedzieć, są najlepszą formą leczenia wszystkich postaci ciężkiej depresji oraz niektórych innych ciężkich chorób psychicznych. Ja na ogół w ciągu roku robię około 1000 zabiegów. Myślę, że w zeszłym roku z powodu pandemii zrobiłem mniej. Słyszałem, że w wielu miejscach w Polsce zawieszono zabiegi z powodu epidemii. Ja nie przerwałem ani na chwilę. W związku z tym przychodzili do mnie pacjenci z Polski, na których pewnie normalnie by leczono gdzie indziej. Czytałem doniesienia.
Przepraszam. Wie pan, no bo ja się na tym nie znam, okej? Okay? Ale... Skojarzenia mam proste. To są jakieś średniowieczne metody. Obejrzałem Lot nad kukułczym gniazdem i wiem, że po elektrowstrząsach człowiek jest rośliną. A pan ludziom to funduje?
Znaczy, po pierwsze to tak. To nie jest tak, że to my w Polsce jesteśmy jakimiś przodownikami, bo my akurat robimy elektrowstrząsów bardzo mało i znacznie więcej robi się w krajach skandynawskich, właśnie tych szczęśliwych oraz w Stanach Zjednoczonych.
To bo może to nie jest dlatego po prostu
bardzo dobra. Znacznie więcej, o rząd wielkości więcej. To nie jest tak, że tutaj na zacofanym środkowym wschodzie robimy, tylko my właśnie nie nadążamy z robieniem. Oni robią więcej. A po drugie, jeżeli chodzi o bohatera Lotu nad kukułczym gniazdem, to są mylone, nakładane na siebie dwie sprawy. On miał w czasie tego filmu robione na początku elektrowstrząsy, a potem miał zrobioną lobotomię. Hmm. I to, co na ogół ludzie pamiętają, to pamiętają McMurphy'ego po lobotomii, a nie po elektrowstrząsach. Po elektrowstrząsach to on wrócił do oddziału i był bardzo wesoły i się wygłupiał z tym swoim przyjacielem Indianinem. A potem... Zrobili mu lobotomię, bo był niegrzeczny. I lobotomia to jest trwałe uszkodzenie mózgu i to nie jest zabieg, który bym komukolwiek polecał. I to nie jest rozsądny zabieg, on na pewno nie leczy.
Natomiast tego się nie robi, lobotomii, to powiedzmy, lobotomii.
Prawie nikt, kto oglądał Lot nad Kukułczym Gniazdem, nie zauważył tego momentu przejścia. Moim zdaniem to nie było intencjonalne, znaczy ani scenarzysta, ani reżyser nie zrobili tego specjalnie.
Profesorze, nie, tak to ludziom, zaraz to wyjaśnimy.
Lobotomii, tak ludziom zapadło w pamięć.
Lobotomii się nie robi, tak?
Lobotomii się nie robi już od lat, no, powiedziałbym 30-40 na pewno.
Dobrze, a
więcej. Od początku mojej pracy, ja pracuję od 34 lat, na pewno się już nie robi i myślę, że już sporo przedtem się nie robiło.
Ale elektrowstrząsy również, bo pan twierdzi, zresztą nie jest pan jedynym lekarzem, który tak mówi, może coś być na rzeczy, chociaż to trudno mi w to uwierzyć, to od razu powiem, ale ja na drugie mam Tomasz, więc raczej jestem niewierny. Podobno człowiek jest na prąd, więc jak rozumiem, pan mnie podłączy do tego prądu, to będę lepiej funkcjonował, tak?
No, człowiek oczywiście jest w sensie mózgowo-myślowym, nie tylko oczywiście sercowym też, jest oczywiście na prąd. To znaczy, że przepływy energii elektrycznej w różnych miejscach jego organizmu zapewniają mu prawidłowe funkcjonowanie. To jest oczywiście niezwykle duże uproszczenie, ale no, nie ma człowiek się co bać prądu. W człowieku jest pełno różnej energii, która ma charakter energii elektrycznej.
No właśnie, tak, to kardiolodzy mi mówili, że człowiek jest na prąd, więc no to by się zgadzało.
Oni używają więcej prądu, bo do kardiowersji się używa znacznie więcej prądu niż do elektrowstrząsów, tylko że ludzie uważają, że to, co tak jak w przypadku pacjentów kardiologicznych, to co można przyłożyć do serca, to już do głowy lepiej nie przykładać. To nie jest prawda.
Panie profesorze, nie wiem, to jest taki czas, Wielki Piątek, gdzie trudno śmieszkować i pozwoli pan, że zadam pytanie niewesołe i poważne. To jest pytanie o samobójstwa. Ludzie odbierają sobie niestety życie. Czy ta liczba samobójstw wzrasta?
Nie, liczba samobójstw w Europie i w Polsce maleje. Od sporo już lat, no, od kilkunastu lat dosyć systematycznie maleje. To jest jeden z dowodów na skuteczność działania leków przeciwdepresyjnych. Jak wpłynął ostatni rok, to tego właśnie dokładnie i z ręką na sercu nie jestem w stanie
stwierdzić. Tak, nie ma jeszcze pełnych danych, jasne.
Dostałem jakieś świeże dane z ministerstwa niedawno, ale one nie są w ten sposób przeliczone, tylko tak dostałem, że to, co meldowały różne komendy policji tam powiatowe w takiej bardzo rozstrzelonej tabeli i trudno mi się zorientować, czy to jest jakiś trend, ale wydaje się, że w Polsce cały czas,
ale wie pan, jakie są,
przynajmniej do 2019 roku cały czas spadała liczba samochodów.
Wie pan, jakie są takie przekonania, no, że kto odbiera sobie życie? Odbierają sobie życie młodzi ludzie, bo są albo zaszczuci w szkole przez rówieśników, albo na przykład przeżyli zawód miłosny. Taki jest w istocie?
Nie. Znaczy jest trochę oczywiście, jest sporo ludzi młodych, którzy próbują sobie odebrać życie. Na szczęście znacznie mniej takich, którym się udaje. Nie sądzę, żeby zawód miłosny był tutaj główną przyczyną albo brak akceptacji przez rówieśników. Myślę, że to raczej wczesne fazy chorób psychicznych. Ale co najmniej podobny, taki sam szczyt jest wśród osób znacznie starszych, czy powiedzmy już w takim wieku, czy dojrzałym, czy w podeszłym już nawet wieku.
A kredyt frankowy? Czy ludzie biorą sobie, znaczy strzelają sobie w łeb albo nie wiem, no, pozbawiają się życia z powodu ciężkiej sytuacji finansowej, z powodu kredytu, którego nie są w stanie spłacić, problemów finansowych?
Czasami tak, rzadko, ale czasami tak. Ale to jest często, najczęściej jest to raczej taki ostatni gwóźdź do trumny, czyli jakiś powiedzmy taka kropla, która przelewa czarę, a przedtem są inne. Generalnie rzecz biorąc, to jednak zwykle takim sytuacjom towarzyszy jakaś samotność, jakieś poczucie braku wsparcia, dlatego że jeżeli te osoby no, dostają komunikat o tym, że ktoś będzie je wspierał i ktoś z nimi będzie, nawet w ich ciężkiej sytuacji finansowej, nawet jak im nie da pieniędzy, ale że będzie im w jakikolwiek sposób pomagał, to na ogół już wtedy nie chcą popełnić samobójstwa. To raczej jest takie poczucie samotności, wyobcowania, bycia zupełnie samym w tym.
Czyli lekiem na myśli samobójcze jest obecność kogoś bliskiego, jest obecność drugiego człowieka?
Tak, na pewno, tak. Tylko taka prawdziwa obecność, znaczy nie, że ktoś będzie koło nas siedział, tylko że ktoś będzie naprawdę z nami, że będziemy mogli liczyć na jego wsparcie, na jego, no powiedzmy sobie szczerze, na jego miłość, bo o to właśnie chodzi.
I z takim przesłaniem Tak nam wyszło. Ale to chyba dobre przesłanie na koniec naszej rozmowy. Z takim przesłaniem Państwa zostawiamy. Profesor Łukasz Święcicki, psychiatra, był Państwa i moim gościem. Ja życzę Państwu raz jeszcze najlepszych świąt. Panu profesorowi również bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja też panu, panie redaktorze, bardzo serdecznie i wszystkim Państwu z całego serca.
Dziękuję serdecznie. Kłaniam się nisko. Do wtorku.